Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A w dzisiejszym programie, proszę Państwa, zawiało trochę pusztą węgierską. Tak, a zaraz się Państwo dowiecie dlaczego, bowiem naszym gościem jest dzisiaj pan Adam Spolnik, regionalista, przewodnik sudecki, pilot wycieczek zagranicznych, człowiek, który animuje kulturę i tradycje. I choć urodził się sam w Bieleniej Górze i mieszkał tutaj przez wiele, wiele lat, dzisiaj osiadł i pracuje w Piechowicach, zajmując się ośrodkiem kulturalnym rejonu Starej Kamienicy. Nie waham się jednak nazwać go jeleniogórzaninem i dlatego też występuje w naszym programie. Dzień dobry, panie Adamie.
Dzień dobry, dzień dobry. A od razu sprostowanie. Małe, drobne. Puszta? Nie. Pusta. Dlatego, że szy na węgrze wymawia się jako sy, a to jest dobry przykład polsko-węgierskich układów, dlatego, że pusta powstało od polskiego słowa właściwie, pusto. Dlatego, że to jest obszar, który jest traktowany jako węgierskie zielone morze, bezkres.
To prawda. Przypominam sobie, że węgierskie SZ nie czyta się jak szy.
A szy jako sy.
Tak jest. No ale te neologizmy i te nowe akcenty wynikające z charakterystyki języków zaskakiwać jeszcze raz wielokrotnie będą w czasie naszych rozmów. Wróćmy jednak do pańskich korzeni węgierskich.
No jest to sytuacja bardzo, bardzo, bardzo złożona. Bo prawdę mówiąc, wszystkiemu winna niestety polityka. Polityka zbyt mocno według mnie ingeruje w życie normalnych ludzi i w ten sposób też zaingerowała w życie moich przodków, dlatego że ze strony mojego taty byli zawsze Węgrzy. 1920 rok, traktat w Trianon, rozczłonkowano całe państwo węgierskie, 2/3 obszaru poszło pod władanie innych krajów. I między innymi rejon, gdzie żył mój dziadek, też przeszedł pod w tym wypadku Słowację. I mój tato urodził się na terenie obecnej Słowacji. Rodzina zawsze rozmawiała po węgiersku, a tutaj oni musieli przejść taki kurs reslowakizacji, roczny kurs, gdzie obowiązkowo nadawano obywatelstwo słowackie. Ja teraz dochodzę do pewnych rzeczy, do pewnych dokumentów, dlatego że chciałbym, żeby po prostu stało się zadość historii, i chciałbym udowodnić, że właśnie moja rodzina od strony ojca to byli Węgrzy. Zresztą u mnie w domu może się to wydać też dziwne, bo siedzimy przy stole. Kiedyś to się obiady jadło razem, a nie w ten sposób, że każdy o swojej godzinie. Mama pochodziła z Kalisza, Polka. Tato właśnie był Węgrem. Przy stole siadaliśmy, ja, moje dwie siostry. I do taty mówiło się po węgiersku, a do mamy po polsku. Jak ktoś z zewnątrz widział coś takiego, to pomyślał sobie wariatkowo. A to według mnie było bardzo fajne, bo dzięki temu nauczyłem się tego języka. Także pochodzenie te węgiersko-polskie to jest najlepszy przykład na to, że tutaj ten nasz region to był taki tygiel kulturowy, tygiel narodowościowy. Ja urodziłem się w Cieplicach Śląskich Zdrój. I przez kupę lat mieszkałem w Cieplicach Śląskich Zdrój. No, teraz to jest Jelenia Góra, Cieplice. Trochę szkoda.
Czego szkoda?
Czego szkoda? Cieplice to była marka. Cieplice Śląskie Zdrój to była marka tego regionu. Jednak one były znane i przed wojną, i w zamierzchłych przecież czasach. Ludzie nie przyjeżdżali do Hirschbergu, tylko do Bad Warmbrum, bo nie ma co ukrywać, przez kilkaset lat te tereny były pod władzą niemiecką. I dla mnie osobiście to słowo Cieplice Śląskie Zdrój to kojarzy się z miejscem, gdzie mieszkałem, a nie Jelenia Góra. No teraz wiadomo, że znowuż polityka wkroczyła po prostu w życie zwykłych mieszkańców i chęć utworzenia województwa jeleniogórskiego musiała doprowadzić do tego, że Jelenia Góra przyłączyła wszystkie ościenne miejscowości, wsi, żeby tylko osiągnąć ten pułap ilościowy mieszkańców, aby stać się województwem. Trochę szkoda.
No to jest nie tylko zdanie naszego miłego gościa, pana Adama, to jest zdanie wielu ciepliczan, którzy w naszym programie występują. To jednak próba takiego jednoczenia trochę na siłę pod wskaźniki cyfrowe nie zawsze niesie pozytywne elementy, które w tym wypadku jednak zdezintegrowały to środowisko. Ale proszę powiedzieć, co pan pamięta z Cieplic z tamtych lat, co panu utrwaliło się jako dobry przykład gospodarowania Ciepliczan, które miały przecież swoją Miejską Radę Narodową. Tam był oddzielny urząd.
Tak, który niestety teraz wygląda fatalnie, bo budynek jest zdekapitalizowany, rozsypuje się, a szkoda, bo był ładny budynkiem. To jest tuż koło poczty. Mam wiele fajnych wspomnień właśnie z Cieplic. No pierwsze, które przychodzi na myśl, to przedszkole, do którego chodziłem. A te przedszkole to znajdowało się w Parku Zdrojowym, tak zwany domek holenderski, który teraz no niezbyt ładną elewacją odstrasza. Ale właśnie tam chodziłem do przedszkola, a więc żeby dojść do przedszkola, a mieszkałem na ulicy, o, to też jest taka ciekawostka, bo mieszkając w jednym domu 4 razy zmieniałem adres. Bo najpierw to były Cieplice Śląskie Zdrój, ulica Grunwaldzka 7, później zmieniono to na Cieplice Jelenia Góra, Hanki Sawickiej 7, nagle 13, a teraz to jest Łapska 13. No to jest taki ewenement. Ale właśnie, żeby przejść z Grunwaldzkiej wtedy do mojego przedszkola, to trzeba było przejść przez park. Trzeba było przejść koło pięknej fontanny z panią, która tam była i małymi chłopczykami z rybkami, z których pięknie woda pryskała. Pamiętam, z przedszkola wychodziliśmy na spacery właśnie do parku, na miejsce, gdzie teraz stoi Agat, a były fajne korty tenisowe. Tam był fajny teren taki do uprawiania sportu. To jest takie najfajniejsze według mnie wspomnienie. Drugie coś, co mi się kojarzy z Cieplicami, to jednak tam było dużo ludzi. Tam było dużo tych kuracjuszy, bardzo dużo dzieci, bo to było przecież dla osób, które miały problemy z układem kostnym. I bardzo dużo było właśnie tych grup dzieci, dużo turystów, dużo kuracjuszy. No teraz może powoli wraca się do tego. Może te cieplice nie wyglądały tak jak obecnie, powiedzmy Plac Piastowski, no bo teraz ładnie wygląda. Ja jeszcze pamiętam, jak tam jeździły autobusy, jak były tory tramwajowe, które prowadziły do Sobieszowa właśnie przez Plac Piastowski. No jakoś wydawało mi się, że to miasto tak fajnie żyło. Pewnie, że był ten problem, że była dekapitalizacja tych budynków. One niszczały, jednak wymagały remontów. No wtedy też troszeczkę inaczej do tego podchodzono. No co jeszcze? Bardzo fajny rynek. To znaczy ten rynek, gdzie sprzedawano, były klatki w tych klateczkach, jajka, to wszystko było na tym ryneczku za rzeką. I przecież tam chodziło się po zakupy. No szkoda, że tego nie ma.
To jest obszar ulicy Mieszka Pierwszego.
Tak, okolice Mieszka Pierwszego.
Tak, ryneczek rzeczywiście tam funkcjonował.
I taka ostatnia rzecz jeszcze, no to basen. Basen na Lubańskiej, bo tam się chodziło. Był bardzo fajnie przygotowany. Fajna plaża piaszczysta z jednej strony, z drugiej strony tam betonowe. Pamiętam, że tam była ta platforma do skoków. Szkoda.
No, potem przyszedł czas na naukę, gdzie pan zaczął edukację.
Szkoła podstawowa numer 3 imienia Mikołaja Kopernika. 5 minut z domu do szkoły. Wszystkie krawężniki oczywiście przeliczone, ile kroków. No, fantastyczne miejsce. Tym bardziej, że pamiętam, jak był WF, no to my biegliśmy do tak zwanego szkolnego lasku i z powrotem, a teraz tam niestety jest mnóstwo domów jednorodzinnych, jakieś blokowiska. To był fajny teren zielony. A po szkole podstawowej, liceum w Cieplicach imienia Cypriana Kamila Norwida.
Proszę powspominać, tak to robią często nasi goście, tych najbardziej sympatycznych nauczycieli, którzy może nawet i ukształtowali dzisiejszego Adama Spolnika.
To ciężko jest, ale tak prawdę mówiąc, no to osoba, która miała duży wpływ na mnie, bo jednak zawsze przyroda, biologia, to był mój konik. I pani Brewińska, która uczyła nas biologii, była naszym wychowawcą. No fantastyczny nauczyciel, taki z krwi i kości. Tym bardziej, że same liceum, wtedy jeszcze dyrektorem był pan Sosnowski, ono taką miało fajną, to była taka cicha walka pomiędzy liceum w Cieplicach a Żeromem w Jeleniej Górze. I pamiętam, jaką mieliśmy satysfakcję, jak kiedyś pojechaliśmy na konkurs właśnie, coś to było związane z biologią, jakiś przyrodniczy konkurs nam się udało wygrać. Ojejku, to było ważne, wygraliśmy z Żeromem. Ale ogólnie to te liceum miało taką fajną atmosferę. Przecież pamiętam pierwszy dzień wiosny, no to było szaleństwo w samych Cieplicach, bo mnóstwo osób przychodziło przebranych i później łaziliśmy po tych Cieplicach, po parku. Po prostu było wesoło.
Sam pan profesor Sosnowski był zresztą taką też wspaniałą osobowością. Był moim nauczycielem geografii, z tego co pamiętam. A pamięta pan jego ksywkę, jakżeśmy go nazywali?
A nie za bardzo.
Gaśnik.
A, możliwe.
Miał taki wydatny nos, ale rzeczywiście wyjątkowo sympatyczna postać. Panie Adamie, no potem zaczęły się prace zawodowe. Poszedł pan do pracy, tak?
To jeszcze. To znaczy tak, właściwie to tak, kilka szkół rozpocząłem. Rok czasu byłem w tym naszym tutaj policjalnym, turystyczno-hotelarskim w Wielkiej Górze, w tej szkole, ale zachciało mi się czegoś innego, no to poszedłem na zootechnikę Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. Ale tak się stało, taka niespokojna dusza ze mnie, że mi się marzyło, że ja jednak chciałbym coś w kierunku artystycznym. Nie chciałem zdawać na ASP we Wrocławiu, ale wojsko mnie wtedy złapało. To była końcówka stanu wojennego. 2 lata służyłem, 2 lata, jak to się mówi, straciłem, ale tobie ojczyzno, dług swój zapłaciłem. Czyli 2 lata służby wojskowej, a później pomyślałem, trzeba odpocząć od tego wszystkiego. No to przyjąłem się do pracy w schronisku w Samotni. Jeszcze wtedy żył pan Waldemar Siemaszko, no niesamowity człowiek, historia polskich gór. To, co on wiedział o tych górach, to jest naprawdę szkoda, że nie ma nigdzie żadnej publikacji. Nie ma publikacji, która prezentowałaby te zdjęcia, które on miał. A on przecież fotografował większość akcji goprowskich, które przeprowadzał łącznie z tą lawiną w tym Białym Jarze. I zresztą jako kierownik wspaniały człowiek. Także popracowałem troszeczkę w Samotni, no i później myślę sobie, no coś trzeba zmienić w życiu, bo Samotnia nie na darmo nazywa się Samotnią, jest tam człowiek samotny. To znaczy turyści przychodzą i wychodzą, a człowiek tam siedzi. Jak jest brzydka pogoda, przynajmniej wtedy, nikogo nie było w budzie. Obcowanie z górami jest fantastyczne, ale w pewnym momencie człowiek jednak myśli o tym, coś innego chciałbym robić w życiu, jeszcze rozwijać się. I przyjąłem się do szkoły. I uczyłem w szkole podstawowej już w Piechowicach. I w tej szkole podstawowej pracowałem przez 8 lat. No to były trochę inne czasy. To znaczy ja pamiętam, rekord to był chyba 34 godziny tygodniowo. Ja uczyłem tak zwanych ZP-ów, czyli zajęcia praktyczno-techniczne, biologii, geografii, trochę plastyki miałem, godzinę wychowawczą, PO, jak jeszcze było, no bo byłem jedynym facetem, który był w szkole i na dodatek wojsko. No oczywiście wychowawstwo, oczywiście szkolne koło krajoznawczo-turystyczne, harcerstwo, jejku, te wszystkie fajne rzeczy. Także to 8 lat w szkole podstawowej. I później dostałem propozycję, żeby pracować w Piechowickim Ośrodku Kultury. Zaproponowano mi poprowadzenie tej instytucji. Tam przepracowałem 12 lat i po tych 12 latach wylądowałem w Starej Kamienicy.
I my do państwa za chwileczkę wracamy. Posłuchajcie chwileczkę muzyki. No proszę pana, i już teraz porzucił pan Kotlinę Jeleniogórską na rzecz Starej Kamienicy.
No tego się nie da porzucić. To znaczy i tu. Człowiek jednak jak żyje na tym terenie, no nie można tak definitywnie odgrodzić się od czegoś. A tym bardziej, że praca w turystyce zobowiązuje do tego, żeby pracować ponad granicami administracyjnymi.
To nie Pan Bóg wymyślił granice, tylko człowiek i ze szkodą z reguły dla samych tych terenów i także dla ludzi, bo to przecież dezintegruje. Panie Adamie, ale tam w tej Starej Kamienicy stał się Pan człowiekiem no, powszechnie znanym, rozpoznawalnym z uwagi na swoistą inicjatywę, która mieści się w pojęciu budowy tożsamości lokalnej.
Tak się składa, że właśnie ważne dla mnie jest to, że te granice administracyjne, one utrudniają wiele rzeczy. Jak osoba przyjeżdża z zewnątrz, zresztą tak jak my, jedziemy gdzieś jakiś inny rejon Polski czy inny rejon świata, nas kompletnie nie interesuje, czy to jest gmina Stara Kamienica, Piechowice, Szklarska Poręba, czy to jest powiat taki, czy to jest powiat taki. My jedziemy do regionu i chcemy poznać dany region. I wydaje mi się, że to jest takie najważniejsze dla osób, które właśnie próbują promować turystykę, żeby istnieć ponad tymi podziałami, które no niestety właśnie wprowadzają dużo złego. I Stara Kamienica, no dla mnie to było takie fajne doświadczenie i jest nadal fajnym doświadczeniem, bo dla nas wydaje się, że Karkonosze i Góry Izerskie, tak, jakieś tam jedno pasmo blisko siebie, bardzo często ludzie nie rozgraniczają tego. No tutaj może to będzie takie mało popularne, to, co powiem teraz, ale ja osobiście byłem i jestem przeciwnikiem, żeby powiat jeleniogórski, który był, zamieniono tą nazwę na powiat karkonoski. A dlaczego jestem przeciwny? Dlatego, że Jeżeli jest jakaś jednostka administracyjna, która obejmuje 10 gmin czy 9 gmin, no to powinna reprezentować wszystkich. Powiat karkonoski od razu sugeruje, że to są Karkonosze. A przecież tak prawdę mówiąc, to tylko 4 gminy są czysto karkonoskie. Pozostałe leżą albo w Kotlinie Jeleniogórskiej, albo w Rudawach Janowickich, jedna na pograniczu z Górami Kaczawskimi i Góry Izerskie. I tutaj faktycznie ta tożsamość regionalna, Karkonosze, a Góry Izerskie nie na darmo już kiedyś były jako odrębne jednostki geograficzne. Były uważane przez poprzednich tutaj mieszkańców, przez Niemców. Tak samo w Polsce jest Karkonosze, Góry Izerskie. Bo my jednak troszeczkę się różnimy. I ta tożsamość, taka narzucana tożsamość karkonoska osobom, które mieszkają na terenie Gór Izerskich, jest bardzo krzywdząca.
Panie Adamie, nie pańska to tylko jest opinia o tym fałszywym strzale, jakim był pomysł na budowanie w środku Kotliny Jeleniogórskiej powiatu karkonoskiego, który z Karkonoszami ma właściwie tylko częściowo do czynienia. Choć myślę, że gdyby się rzeczywiście stało, iż Polska jest od morza do Karkonoszy, a nie od morza do Tatr, to może i to byłby dobry chwyt marketingowy. Ale idźmy dalej. Pańską pasją, może troszeczkę z tej pusty wyciągniętą, a może z ziemi kaliskiej, czyli po rodzicach, jest pański talent plastyczny. Jest pan po trosze i rzeźbiarzem w drewnie. Z tego, co wyczytałem, również para się pan rzeźbą w piaskowcu.
To chyba też coś tam w genach, bo mój dziadek właśnie od strony tej węgierskiej, czyli od taty, był kamieniarzem rzeźbiarzem. Moja ciocia, siostra mojego taty, była malarką. No i chyba coś tam zostało, chociaż tak prawdę mówiąc długo nie wiedziałem o tym, że cokolwiek potrafię, bo kiedyś to tam człowiek więcej rysował, grafika mnie bardziej ciągnęła, może troszeczkę malarstwo, a później zupełnie przypadek, że gdzieś tam trzeba było zrobić jakiś napis w drewnie, w desce, zrobiłem ten napis, myślę sobie, fajnie byłoby, żeby były jakieś ozdobniki, no i tak zaczęła się cała przygoda z drewnem. Zresztą tutaj w okolicach jest dużo takich tablic z napisami czy miejsc, czy miejscowości, które właśnie wykonałem, ale to też mi się wydawało, a takie trochę mało, bo jestem samoukiem. No to podjąłem się, może nie już płaskorzeźby, ale stwierdziłem, warto spróbować drewno jako przestrzenne, pełną rzeźbę. No to gdzieś tam popełniłem kilka takich postaci i stwierdziłem, że to jest no, fajna rzecz, bo malarstwo jest płaskie, a tutaj mogę się pobawić w przestrzeń. Wiadomo, że człowiek popełnia bardzo dużo błędów, ale sprawiało mi to przyjemność. Tak naprawdę, to chyba więcej moich rzeźb jest po stronie czeskiej niż tutaj w Polsce, bo gdzieś tam było zainteresowanie, że chcieliby do jakichś kaplic, a to tego świętego, a to tego świętego, no i tak robiłem. Ale po jakimś czasie nas znowuż przyszła taka refleksja. A może by coś jeszcze trudniejszego? A może kamień? No i zupełny przypadek. Na zamku w starej kamienicy, który jest odnawiany, podczas remontu była potrzeba zamówienia płyt piaskowcowych. Myślę sobie, może ja bym spróbował w piaskowcu coś zrobić. No to najpierw wziąłem taki zupełny odpad i z tego odpadu zrobiłem pierwszą taką tablicę na Park Niepodległości, właśnie w starej kamienicy, na którym zresztą stoi bardzo fajna taka alegoryczna rzeźba. Zrobiłem właśnie napis razem z herbem, znaczy właściwie to godło polskie. A skoro to wyszło, to może coś dalej. No i coraz trudniejsze, no i tak prawdę mówiąc, no już trochę tych tablic porobiłem, przynosi to dużo satysfakcji, bo stwierdziłem, że drewno 8-10 lat na zewnątrz, no i ono zniszczeje. A taka tablica to mnie nie będzie, a ona jeszcze będzie. No teraz na warsztacie mam bardzo trudną rzecz, bo odtwarzam epitafium XVII-wieczne, które zostało skradzione ze ściany kościoła w starej kamienicy. Skradzione prawdopodobnie na zlecenie w 2005 roku. Bo w ogóle tak stwierdziłem, fajnie byłoby spróbować odtworzyć, no bo jednak czegoś tam brakuje. No to wystosowałem taki apel podczas koncertów, które robię w Artystycznej Galerii Izerskiej, że słuchajcie ludzie, jeżeli ktoś z was ma jakieś zdjęcie tego epitafium, dajcie mi. I tutaj schody do nieba. Okazało się, że nie ma. Nie ma zdjęć. Ludzie zaczęli szukać i pojawiło się takie zdjęcie, takie grupowe, komunijne, bo kiedyś robiono przed kościołem starej kamienicy, gdzie w tle była ta tablica widoczna. I dostałem to zdjęcie. Powiększyłem, no wiadomo, słaba rozdzielczość, bardzo niewyraźne, ale coś tam mogłem zobaczyć. No i na tej podstawie właśnie odtwarzam te epitafium. Jeszcze mam dużo pracy, no trochę czasu brakuje, ale już zaczyna wyglądać. I wszystko na to wskazuje, że ono, jeśli będzie zaakceptowane, ponownie znajdzie się na ścianie kościoła, bo jednak jest to według mnie pewna rzecz związana z historią tego regionu. To, że to się wiązało z rodem Szafgoczów, z Niemcami, to jest nieistotne. To jest historia tego regionu i dobrze byłoby, żeby ta tablica jednak tam wróciła.
Panie Adamie, no oczywiście ta historia, którą powinniśmy się żywić, powinna być znana nawet naszym dzieciom przedszkolnym, bez prób indoktrynacji politycznej, rasowej, narodowościowej i tak dalej. O tym się przekonywać nie musimy. Ale wróćmy do pańskiej właściwie podstawowej profesji, czyli do znawcy regionu, do znawcy turystyki. Proszę powiedzieć, co właściwie pańskim zdaniem, zdaniem praktyka, co przeszkadza, aby Kotlina Jeleniogórska była opleciona bardzo rozsądnym, inteligentnym systemem ofert turystycznych, która pozwoli naszych turystów, którzy przyjeżdżają tutaj do Szklarskiej czy do Karpacza na Śnieżkę, oskrobać z dudków również w innych regionach, w innych miejscowościach Kotliny Jeleniogórskiej, ze starą kamienicą włącznie.
No i tutaj będzie coś, co znowu może być mało popularne, bo zajmuję się między innymi promocją turystyki, bo tam, że jestem kulturoznawcą, regionaliznawcą, to może przesada. Pracuję po prostu w urzędzie w Starej Kamienicy, a właściwie to prowadzę artystyczną galerię Jezersko w Chromnowie. To, co powiem, to może być mało popularne. Dochodzi do tego, że powinniśmy ograniczyć promocję turystyczną, a właściwie to inaczej, skanalizować ją w inny sposób, przeobrazić, nie na zasadzie, żeby więcej ludzi przyjeżdżało do nas, tylko na zasadzie, żeby ludzie wiedzieli, po co przyjeżdżają, bardziej wyedukowani byli, żeby wiedzieli, po co przyjeżdżają i jak się mają zachowywać. Bo niestety, ale nasz region, wystarczy podczas weekendu zobaczyć, co się dzieje na drogach, co się dzieje w górach. Według mnie jest zbyt wiele osób i te osoby często na tej zasadzie, że wezmą sobie telefon, wezmą komputer, wygooglują sobie 10 najatrakcyjniejszych miejsc w regionie i muszą to w cudzysłowie zaliczyć. Czyli muszą wejść na Śnieżkę, nieważne czy w sandałach, muszą wejść na Śnieżne Kotły, muszą zobaczyć wodospad Szklarki Kamieńczyka, a najlepiej samochodem wjechać jak najbliżej tych wodospadów, nie daj Boże przejść kilometr dalej, tylko zostawić trzeba samochód na poboczu drogi, przecież co się dzieje do Jakuszy, to się w głowie nie mieści. W momencie, kiedy jest weekend, to tam samochody stoją naprawdę dosyć daleko i w bardzo niebezpiecznych miejscach. Oni muszą zobaczyć oba właśnie te wodospady i tam jeszcze jest kilka takich punktów. I zaczyna się robić problem. Nasza infrastruktura nie jest przygotowana do tego. Infrastruktura drogowa, parkingi, to wszystko. Zresztą, tak prawdę mówiąc, ilość powstających apartamentowców, ta totalna zabudowa, budowanie tych małych domków, tak słyszałem bardzo fajne określenie, paczkomaty, które niszczą nasz region pod względem architektonicznym, kompletnie nie pasują do architektury tego regionu, do naszego krajobrazu, który jest, szpecą go, niszczą. I niestety właśnie zaczynam tak przekonywać się, że niektóre regiony świata chyba mają rację, wprowadzając ograniczenia w liczbie turystów. Już zrozumieli, że to nie chodzi o liczbę, tylko chodzi o jakość. Bo w pewnym momencie nie będziemy mieli już co promować, nie będziemy mieli przyrody, nasze wnuki nie będą miały co oglądać. My jeszcze pamiętamy te bardziej dzikie góry, te szlaki, po których się chodziło, spotykało się innych turystów, zawsze się człowiek zatrzymał, pogadał, gdzie idziesz, a skąd idziesz, a uważaj, tutaj jest to. W schroniskach spało się na podłodze, zawsze w rządach za darmo. Była taka fajna atmosfera. A teraz często i gęsto jest tak, że człowiek przechodzi, dzień dobry, cześć, to już zaczyna być rzadkość. Chyba, że na bocznych szlakach. Tam, gdzie przyjeżdżają naprawdę turyści, którzy wiedzą, że chcą przejść 20-25 kilometrów, żeby po prostu wypocząć, a nie żeby zaliczyć.
Proszę Państwa, tak, to bardzo refleksyjne. Muszę powiedzieć, że ponad 30 gości naszego programu właściwie powtarzają jak mantrę właśnie ten brak synergii, jeżeli chodzi o ofertę turystyczną, nie tylko zresztą ofertę turystyczną, w której często interesy Karpacza, Szklarskiej Poręby, Starej Kamienicy i Jeleniej Góry się rozbiegają. Ciekawe, czy za naszego życia, a pan Adam ma 61 lat, uda się wreszcie stworzyć ten inteligentny system ofert turystycznych, który to model funkcjonuje kilka kilometrów dalej, czyli w Czechach. Całkiem spokojnie, już nie mówię o Austrii. Panie Adamie, będziemy jeszcze rozmawiali z panem na temat pańskiej pasji, jaką jest artystyczna galeria Izerska w Kromnowie. To jest przedsięwzięcie, któremu poświęcimy oddzielny program, bo naprawdę warto. Już teraz państwa do tego zapraszam. Audycję tę nadamy w naszej audycji Kalejdoskop. Panie Adamie, na koniec, ponieważ wszystko co miłe to się kończy, każdy z naszych miłych gości wybiera sobie, jeżeli chce, jedną melodię, którą zadedykujemy mu w imieniu zespołu redakcyjnego Radia Xon. Co pan wybiera?
Mały problem będzie, bo w obecnych czasach, w obecnych regułach medialnych, na ogół to jest utwór, który trwa 3 minuty, żeby nie był dłuższy i wtedy może być na antenie. A ja jestem z pokolenia, które słuchało takie troszeczkę dłuższe utwory, no i chociażby Led Zeppelin, Moby Dick, no to wątpię, żeby się zmieściło, ale może przynajmniej fragment Kaszmiru albo Schody do nieba, ale Led Zeppelin.
No to proszę państwa, dziękuję bardzo. Gościem naszym był dzisiaj trochę Polak, trochę Węgier, a trochę i mieszkaniec Karkonoszy, ale sercem w Górach Izerskich, trochę artysta rzeźbiarz, trochę malarz, no a przede wszystkim człowiek renesansu, nie boję się tego mówić, czyli pan Adam Spolnik. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving.
in the long run. And there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder, you don't know, the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?